Sebastian Wierciak, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest Tamara Olszewska-Watracz, przewodnicząca Koła Pomocy Dzieciom z ADHD i Zespołem Aspergera Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Obchodzicie teraz swoje 20-lecie działalności. Zresztą Radio Szczecin ma patronat nad tym 20-leciem. 20 lat szybko minęło. Jak to wygląda, jeśli chodzi o dzieciaki niegrzeczne w cudzysłowie? Jest ich coraz mniej czy coraz więcej?
Szybko minęło. Mam takie wrażenie, że jest ich coraz więcej. Myślę, że świadomość społeczna bardzo mocno wzrosła, a zatem poszła świadome poszukiwanie tak diagnoz. I no, konsekwencją tego jest coraz większa ilość zgłaszających się rodziców po pomoc do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, do koła i do placówki specjalistycznej.
A proszę powiedzieć, jak rodzice powinni reagować? Kiedy jest ta granica między tym, że to nie jest wcale bunt 7, 8, 9-latka, tylko zaczyna się dziać coś więcej, idziemy w stronę ADHD czy zespołu Aspergera?
Myślę, że są takie dwa momenty w życiu młodych ludzi i rodziców. Pierwsze to, kiedy no, na zewnątrz środowisko mówi, wiesz co, no coś jest chyba nie okej. To nie jest jakaś już, jest poza normą. Chociaż co jest dzisiaj normą, to już jest inna kwestia. Ale no, otoczenie, tak? Przede wszystkim szkoła, przedszkole. Jeżeli dziecko uprawia sport, no to tak, trener. Jeżeli spędzamy czas gdzieś na przykład w jakimś tam towarzystwie, tak, czy dzieci się bawią. Tak, czy dzieci się bawią, czy idziemy do znajomych, czy to jest u babci i dziadka, to tam też są pewne sygnały, że no coś jest nie okej, tak? To jest taki moment, kiedy...
Czyli nie obrażać się, krótko mówiąc, na takie
nie,
uwagi.
Nie. To
proszę... Słuchaj, z Kasią coś się dzieje nie tak.
Aha, myślę, że to jest... Trzeba to przyjąć, tak? Jako taką mądrą informację, taką ważną wskazówkę i no, przyjść do nas, aby wiedzieć, co dalej z tym zrobić. I taki drugi moment jest, kiedy nastolatek mówi, mamo, tato, no chcę do psychologa, chcę porozmawiać ze specjalistą. Coś jest nie okej, źle się sam czuję. Ze sobą,
aż
potrzebuje
taka
pomocy.
Samoświadomość?
Jest. Jest to po tym okresie pandemii takie nowum dla mnie, że młodzi ludzie, no już myślę, że już nawet dziesięciolatki, bo ta granica bycia nastolatkiem bardzo mocno się przesunęła, tak, w obecnych czasach, no, pojawia się właśnie taka informacja, no potrzebuję, nie pogadam z tobą, chcę porozmawiać z kimś innym.
Tak. A jak to wygląda wśród nauczycieli? Nauczyciele tak naprawdę zwracają na to uwagę i są coraz bardziej świadomi i chcą rozmawiać z rodzicami, czy wolą odsuwać to, będzie lekcja, minie lekcja, będą kolejne dzieciaki, tym się już nie przejmujmy.
Z perspektywy rodzica nadal słyszę, że nie ma tego zrozumienia w szkole, że jest taki stereotyp, coś jest nie okej, proszę się tym zająć. Ale jednak już są takie no, dobre praktyki, tak to nazwę, w szkołach, gdzie widać to empatyzowanie tak, z rodzicem i z uczniem, gdzie już szkoły dzwonią. Przede wszystkim oczywiście dzwonią do nas psycholodzy, pedagodzy szkolni, mówiąc... Mamy takie i takie dziecko, chcemy pomóc, chcemy się dowiedzieć, chcemy się nauczyć, chcemy współpracować. Nie jest to jeszcze częsta praktyka, ale jest. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, tak, aby to usprawniać tak w upływie czasu.
A jeżeli to środowisko zwraca uwagę na to, że słuchaj, ten twój młody, to on jest za bardzo ruchliwy, on chyba ma ADHD, on się tak zachowuje, jakby miał ADHD. Nauczyciele mówią, że to jest coś nie tak, ale rodzic się uprze i powie, wszyscy się czepiają, on jest po prostu power, moc i poza tym mega zdolny i generalnie byłam gdzieś już z nim u jakiegoś specjalisty po psychologii, ona powiedziała spoko, daj sobie spoko, i wszystko jest okej, to już nic nie zrobimy chyba z takim rodzicem. Nie da się go przekonać, że jednak potrzebna jest pomoc dziecku. Rodzic jest najważniejszy w tym podjęciu decyzji, czy pomagamy, czy nie?
Tak, oczywiście, rodzic jest najważniejszy. Ja dzisiaj wiem, że rodzic prędzej czy później u nas się pojawi, jeżeli są takie symptomy, o których pan redaktor mówi. Tak, każdy ma swój czas. Każdy przyjdzie w odpowiednim momencie, dlatego że będzie gotów zmierzyć się z tą diagnozą, ale też będzie gotów na zmianę systemu w ogóle, sposobu wychowania, takiej perspektywy, zmiany perspektywy widzenia swojego dziecka. Także trzeba być na tym gotowym. I nie ma znaczenia, czy przychodzą rodzice świadomi, mają czterolatka czy czternastolatka. Mówię, że to jest odpowiedni moment.
Nigdy nie jest za późno?
Nie, nigdy. Oni tak, bywa, że pani Tamaro, przyszłem za późno, to już jest tyle lat. Nie, absolutnie, przyszliście teraz, bo teraz jesteście gotowi i teraz będziemy nad tym intensywnie pracować.
Bo ja mam takie wrażenie, że w naszym kraju, no nie tylko u nas, żeby jeździć samochodem, trzeba zrobić prawo jazdy, żeby wziąć kredyt, trzeba wykazać w banku, że stać mnie na ten kredyt, na spłacanie rat, a żeby być rodzicem, pryk i wychowuję małego człowieka. Bardzo prosto, nie trzeba mieć żadnych kompetencji właściwie, nie?
Myślę, że trzeba mieć kompetencje, to znaczy...
No, prawo tego od nas nie wymaga.
Tak, nie wymaga, ale mamy może... Nie mamy genu bycia rodzicem. To nie dzieje się tak po prostu pyk i już wiemy, co mamy robić. Myślę, że tego rodzicielstwa uczymy się przez całe nasze życie. I dzięki naszym dzieciakom, tak, stajemy się coraz kompetencyjnymi rodzicami, o tak to nazwę. I to jest chyba w tym rodzicielstwie takie istotne, że nie jest tak samo, że nie jest pod tą przysłowiową kreskę, że według pewnych zasad, że to wszystko jest dynamiczne, tak mocno się zmienia, a przy naszych dzieciakach nie można się nudzić. Oni są bardzo kreatywni, bardzo zmienni, ponadprzeciętnie inteligentni, cudowni, tylko trzeba być w tych ich życiu takim autentycznym, obecnym rodzicem, a nie tylko tym obsługującym. Tak, to jest istotne.
Czyli czym się różni ta obsługa, a wychowanie?
Jeżeli tylko myślę, że spełniamy te potrzeby, tak? Jeżeli przewieźć, wywieźć, zawieźć.
Zapisać na angielski.
Oczywiście, zapytać się, słuchaj, co w szkole, a jak było na treningu? Aha, wszystko okej, dobra, lecimy dalej, tak? Pranie, sprzątanie, gotowanie, wieczorna toaleta, spanie i tak znowu, tak? Jeżeli ten dzień nam tak po prostu w takim kotle, tak?
To jest ta obsługa.
Tak, to jest ta obsługa. A jeżeli my znajdziemy chwilę w ciągu, no bo oczywiście to jest ważne, tak? Bo,
życie. Tak, proza to jest życie.
Oczywiście, to jeżeli my znajdziemy chwilę, ja nie mówię, mówię zawsze rodzicom, że to nie chodzi o czas, długi czas, nie chodzi o długość czasu spędzonego z dzieckiem, a o jakość. To może być chwila, kiedy jestem z tym dzieckiem, tworzę takie połączenie, tak, rodzicielsko-dziecięce.
Autentycznie rozmawiamy, tak?
Tak, rozmawiamy, co... jestem wyraźnie zainteresowany, co się w twoim życiu dzieje.
Co czujesz, a nie co byś zjadł.
Tak, co czujesz, co myślisz, jak ci minął dzień, co w tym dniu było dla ciebie ważne, tak? Czy ja jestem zwolennikiem, żeby pytać najpierw, porozmawiać o tym, co było okej, co było dobre, co było wzmacniające, bo i tak gdzieś pojawią się te trudności, te kryzysy młodych ludzi i będzie nam, myślę, tak prościej, tak, się z tym zmierzyć, jak zaczniemy od tej pozytywnej perspektywy tego młodego człowieka i jego po prostu życia.
Czyli jak się poczuje bezpieczna, to te ewentualne brudy i tak wyjdą.
Tak, wyjdą. Wtedy wiedzą, że dobra, okej, mogę zaufać. No chyba im o to chodzi, żeby nie tylko tak wypytać, ale żeby ze mną pobyć, trochę rozgościć się w moim życiu.
To jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że wy jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, koło właśnie z pomocy dzieciakom z ADHD i z Aspergerem, nie opiekujecie się dzieckiem, tylko rodziną. Jeśli rodzice nie uczestniczą w zajęciach, to dziecko z systemu wypada. Z czego to wynika, taka konsekwencja i takie twarde zasady?
Chodzi o taką kwestię, że nas w domach nie ma. I musimy mieć poczucie i coś na zasadzie gwarancji, może nie stuprocentowej, ale gwarancji. Musimy czuć i wiedzieć, że rodzic został wyposażony w wiedzę i w umiejętności. Myślę, że to chodzi też o taki spokój, nasz ludzki spokój, że w momencie, kiedy prowadzimy równolegle pracę z dzieckiem w treningach i terapii, to czego dziecko się nauczy, to jak z upływem czasu pozna siebie, pozna swoje zasoby i wejdzie w ten dom, w ten, który też się zmienia, ten, który też poprawia swoją jakość, to nikt się nie zdziwi, nikt nie będzie zaskoczony z rodziców. Nikt nie w jakiś sposób nie zlekceważy tej innego zachowania tego dziecka, albo nie powie, no ale co się tak dziwnie zachowujesz, tak? Co to w ogóle za jakieś nawyki, czy jakaś maniera? Albo wręcz odwrotnie, kiedy rodzic nabędzie pewne umiejętności i zmieni ten sposób, no bo tu jest konieczna zmiana sposobu wychowania. Ja zawsze mówię o 180 stopni. Rodzice często mówią, że świat nam staje na głowie, ale to w tym takim pozytywnym też słowa znaczeniu. I żeby dzieci też nie były zaskoczone. Aha, byłaś na kolejnym szkoleniu, tak? I teraz chcesz robić rewolucję, mamo, w moim życiu. Tak, żeby to było kompatybilne, żebyśmy równolegle mogli postępować w tym doskonaleniu.
A to jest w dużej mierze uczenie rodziców po prostu zrozumienia i takiej cierpliwości do tych swoich dzieciaków, czy niekoniecznie?
Myślę, że to jest pierwsza kwestia, zawsze mówię, to wiedza. I wiedza chroni, czyli jeżeli ja wiem, to ja już reguluję własne emocje. To jest pierwsza wiedza, czyli cały ten komponent, tak? Mamy cykl zajęć, uważamy, że tak że to jak skonstruowaliśmy te zajęcia, to jest zespół naczyń połączonych. To jest taka piguła, tak? W 10 wykładach. A jak rodzic chce dalej kontynuować, tak? Jakby wgląd bardziej w siebie, to zapraszamy wtedy na treningi, gdzie doskonalimy umiejętności wychowawcze i takie umiejętności rodzicielskie. I wówczas ta wiedza jest potrzebna. To znowu jest jakaś kontynuacja, tak? Bez tej wiedzy nie ruszę z treningami jako rodzic. Więc jest to przemyślane.
Jeśli teraz słucha nas jakiś rodzic i stwierdza, o kurczę, właśnie mi się otworzyły oczy. Mój chłopak, moja córa chyba ma jakiś problem z ADHD albo z zespołem Aspergera. To jest tak, że może zareagować dzisiaj i zapukać do was na pocztową do drzwi, czy nie? Musi czekać do września, do kolejnego roku szkolnego. Jak to wygląda? Te procedury przyjęcia do was rodzin?
Ja myślę, że najłatwiej dzisiaj wziąć do ręki telefon i po prostu do nas zadzwonić. 572-701-101. W środy, czwartki, piątki od 17 do 20. Po drugiej stronie jest nasz konsultant i przyjmuje każdy telefon. Jeżeli linia jest zajęta, to odzwania. Proszę, by czuć się tutaj bezpiecznym. Zawsze się kontaktujemy. Pełne informacje o nas są na naszym fanpage'u na Facebooku Koło Pomocy Dzieciom z ADHD i Zespołem Aspergera TPD w Szczecinie. Można znaleźć nas na stronie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, czyli www.tpd.szczecin.pl w zakładkach Koła Specjalistyczne i Specjalistyczna Placówka. I ten kontakt nie jest natychmiast. No, jest taki, tak duży, tak duża jest potrzeba, tak dużo jest rodzin oczekujących, że żeby się pierwszy raz spotkać, no trzeba chwilę poczekać, tak? To może być kwestia miesiąca. I na tym pierwszym naszym spotkaniu poznajemy się i wówczas jakby szukamy, uzgadniamy taką formę, płaszczyznę wsparcia, czyli automatycznie wiemy, w czym rodzic będzie uczestniczył, w jakich zajęciach, na jakie terapie, treningi dziecko, zapiszemy i rozpocznie tak swoją drogę doskonalenia się.
Ale jeśli rodzic ma jakieś pytania, ale jeszcze nie do końca zna odpowiedzi na te pytania, nie ma tego błysku, tylko zastanawia się, w którą stronę to wszystko idzie. Są jakieś lektury, które by pani poleciła? Jakąś książkę, po którą warto sięgnąć, żeby sobie poczytać na ten temat i się dowiedzieć? Pamiętam mi w głowie taki tytuł Niegrzeczne, na przykład dzwoni. To jest taka lektura na przykład?
Literatury jest bardzo dużo. No wystarczy sięgnąć tak do sieci, wpisać ADHD i zespół Aspergera i tej literatury jest tak dużo, ale myślę, że teraz jest też dużo webinariów. Warto słuchać różnych specjalistów, nie tylko nas, tak, na ten temat. Za to ja posłużę się swoim doświadczeniem. Ja sięgałam po literaturę, po książki polskich autorów i myślę, że wszystkie prace profesora Wolańczyka i doktora Artura Kołakowskiego będą dobrym początkiem, tak, żeby rozpocząć przygodę tak z ADHD i zespołem Aspergera.
A znajdziemy może w internecie takie ankiety pod tytułem jeśli twoje dziecko A jest takie, zachowuje się na podwórku tak i tak, wypełniamy tych punktów 45 i wychodzi nam wstępna diagnoza? Twój syn, twoja córka chyba ma coś z ADHD?
Tak, oczywiście. Są takie ankiety, albo też są dostępne w sieci testy diagnostyczne. To są testy, które no, do tej pory praktykuje się, ale tak za to no, już obecnie te narzędzia są bardzo udoskonalane. One nie są tak, powiedzmy, te bieżące, nie są dostępne dla rodzica, bo są dostępne dopiero w gabinetach czy właśnie u nas, u specjalistów. Za to można się posłużyć tymi dostępnymi i tam wiem, że rodzice robią sobie taki pierwszy test, czy to rzeczywiście tak jest i nawet przychodzą z gotowcem. Bardzo często w gabinetach lekarzy, psychiatrów, gdzie ostatecznie tak stawiana jest diagnoza medyczna, to też rodzic otrzymuje taki test albo jest prowadzony tą ścieżką wywiadu poprzez jakby drogą tego testu, więc myślę, że to jest ważne, ale są też rodzice, którzy po prostu przychodzą pod wpływem emocji. Ja myślę, że to, co jest symptomatyczne dla rodziców, to jest impuls i oni po prostu chcą od razu, tak, pomocy, wsparcia, chcą się wygadać, wypłakać, tak, powiedzieć, jak jest im źle, a dopiero potem posłuchać, co możemy z tym zrobić.
Czy wielu rodziców reaguje na taką diagnozę ADHD zespół Aspergera jak na wyrok?
Tak, są takie postawy. Także to już jest koniec świata.
Ale to nie jest wyrok.
Nie. Myślę, że to jest wyzwanie.
To jest początek drogi tak naprawdę. Taka diagnoza to jest oświecenie. Możemy działać, wiemy, w którą stronę iść.
Tak, jak coś dla jednych rodziców to jest koniec, tak? Uważam, że koniec właśnie, tak wezmę to metaforycznie, ten koniec jest, tak zgadzam się, jest początkiem zupełnie czegoś innego, tak? Czegoś nowego, nowy zakręt, tak? W naszym życiu. I jest to wyzwanie. Jest to wyzwanie, bo jeżeli to, jak usłyszałam, właśnie przeczytałam kiedyś, że jeżeli to oswoimy, to co jest nieznane, to stanie się naszym przyjacielem, więc myślę, że ta droga jest nastawienia naszego ważna, znaczy, żebyśmy się nastawili do tego pozytywnie. I to, co jest istotne dzisiaj, to to, że ci rodzice nie są sami, że wkoło naprawdę mają ludzi, którzy znają się na rzeczy i są w stanie po prostu potowarzyszyć im w tej drodze, tak, tego wyzwania.
Za wami 20 lat ciężkiej pracy, przed wami kolejne 20 jeszcze cięższej?
20, nie wiem ile, tak, ale właśnie to, co myślę w tym jubileuszu jest takie znaczące, to, że sięgamy trochę do historii. Nadal jesteśmy tu i teraz, bo to są bieżące sprawy, a moja głowa już kreuje przyszłość. Ta 20 lat temu postawiłam sobie cel i marzenie, jeszcze go nie spełniliśmy i dalej ono jest, to marzenie.
Nowa placówka pewnie.
Myślę, że mocniej, tak? To moim marzeniem, powiem, i myślę mojego zespołu, to, żeby powstało w Szczecinie centrum wsparcia i pomocy dla tych rodzin i tych dzieci, takie kompleksowe, żeby rodzice nie musieli szukać po całym Szczecinie tak, tej pomocy, nawet podczas diagnostyki, żebyśmy byli wszyscy w jednym miejscu, żeby była taka i skuteczne, żeby było skuteczne, czyli taka łatwość, dostępność do tych poszczególnych puzli, tak, tej naszej układanki. I co ważne, chodzi o czas, tak? Bo jeżeli mamy to, że tak powiem, w jednym miejscu, w jednej siedzibie, to i ten czas oszczędzamy na czasie. I to jest istotne, że ten oszczędzony czas możemy przekierować na nasze dziecko, a nie tylko biegając tak po instytucjach i szukając terminów i możliwości dostępności.
A na koniec naszej rozmowy proszę sobie przygotować coś do pisania, kartkę, długopis albo w telefonie odpalić notatnik i powtórzmy jeszcze raz te terminy i ten numer telefonu, pod który dzisiaj można dzwonić.
572-707-101 to jest dyżurny konsultant. Środy, czwartki, piątki, 17:20.
I jeszcze raz numer.
572-707-101.
No myślę, że kto chciał, ten zapisał. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Moim państwa gościem była Tamara Olszewska-Watracz, przewodnicząca Koła Pomocy Dzieciom z ADHD i zespołem Aspergera Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie.